Sekretariat i gabinet Oskara Schindlera. Sekretariat i gabinet Oskara Schindlera to autentyczne, choć współcześnie zaaranżowane przestrzenie. Jasne pomieszczenia o białych ścianach wypełnia dźwięk skrzypiącej podłogi wyłożonej uginającymi się ciemnymi drewnianymi deskami. Ich trzeszczenie sprawia wrażenie obecności wokół wielu ludzi. Prostokątną salę sekretariatu oświetlają trzy okna o mlecznych szybach, umieszczone na krótszej ścianie na wprost wejścia. Po środku sali, pod sufitem, w okrągłej niszy, wisi na łańcuchu mosiężny żyrandol naftowy o szklanym kloszu. Obok wejścia, wzdłuż ściany, po prawej stronie za taflami szkła, ciąg regałów. Półki uginają się pod ciężarem licznych, zniszczonych teczek i segregatorów. Pomiędzy nimi leżą cztery oryginalne, proste garnki i patelnia pokryte czerwoną, odpryskującą w wielu miejscach emalią. Na ich spodzie widoczne są znaki firmowe fabryki Emalia. Na zawieszonych przed regałami planszach przedstawiono wojenną historię fabryki. Początkowo w fabryce pracowali głównie Polacy. Jednak z biegiem czasu Schindler zaczął zatrudniać coraz więcej robotników żydowskich, co obniżało znacząco koszt zatrudnienia. Żydzi nie otrzymywali wynagrodzenia, a dyrektor musiał jedynie wpłacać symboliczną kwotę na konto SS i niemieckiej policji – 5 zł za mężczyznę i 4 zł za kobietę. W 1940 roku w fabryce zatrudniano zaledwie 150 Żydów. W 1944 roku było ich już blisko 1100. Praca była ciężka i niejednokrotnie niebezpieczna. Robotnicy, pozbawieni odpowiednich zabezpieczeń, mieli bezpośredni kontakt z żrącymi substancjami chemicznymi. Doskwierały im wszy oraz choroby zakaźne, jak tyfus czy czerwonka, a w zimie bardzo niskie temperatury. Pracownicy Schindlera otrzymywali jednak, w porównaniu z innymi zakładami, większe i lepsze porcje jedzenia. Mieli też opiekę lekarską. Początkowo fabryka produkowała na potrzeby ludności cywilnej. Jednak dzięki znajomościom Schindlera i licznym łapówkom przedsiębiorstwo otrzymywało coraz więcej zamówień wojskowych, a w 1942 roku stało się zakładem zbrojeniowym III Rzeszy. Po lewej stronie od wejścia do sekretariatu wiszą za szkłem wydrukowane na planszach archiwalne zdjęcia z rozbudowy fabryki. Wśród nich zdjęcie wykonane w 1940 roku uśmiechniętego Schindlera w białej koszuli z krawatem oraz ciemnej marynarce i bryczesach, stojącego przy czarnym koniu na tle remontowanego budynku administracyjnego. Za taflami szkła wzdłuż ściany stoją trzy wąskie szafy zamykane drewnianymi opuszczanymi żaluzjami. W ich wnętrzach są umieszczone trzy prezentery z filmami, będącymi wspomnieniami kilku ocalonych przez Schindlera Żydów. Pod oknami po lewej stronie przy drzwiach do gabinetu stoi drewniany wieszak na ubrania, zawieszony kapeluszami i skórzanymi aktówkami. Obok niego proste krzesło i biurko sekretarki. Na nim maszyna do pisania, kałamarz z piórem, dziurkacz, kamienny przycisk do papieru, telefon, lampka, liczne teczki i papiery oraz rzucony niedbale damski kapelusz i rękawiczki. Ponad dwuskrzydłowymi, białymi, drewnianymi drzwiami do gabinetu wiszą mały obrazek z portretem Adolfa Hitlera oraz głośnik fabrycznego radiowęzła. Wchodzimy do gabinetu Oskara Schindlera. Podobnie jak sekretariat, gabinet oświetlają okna o mlecznych szybach, znajdujące się po prawej stronie wejścia, na dłuższym boku prostokątnego, jasnego pomieszczenia. Po lewej stronie ścianę zdobi oryginalna, pochodząca z lat 40. XX wieku mapa Europy z niemieckimi nazwami miast. Została wykonana w gipsie, niczym płaskorzeźba. Jest dwukolorowa. Na niebiesko pomalowane są morza i oceany. Na jasno-żółto kontynent Europy i Azji. Gabinet jest skromny. Stoi w nim potężne biurko z litego, ciemnego drewna i obity brązową skórą fotel. Na biurku stoi telefon, przybornik do pisania, drewniana kasetka zamykana na klucz, rodzinne fotografie Schindlera, teczki z dokumentami oraz niemieckie gazety, a wśród nich Krakauer Zeitung. W rogu sali ustawiono małą szafkę, sekretarzyk z ułożonymi niedbale segregatorami, o którą oparto tekturowe tuby i potężną teczkę na projekty. Z ustawionego na szafce radia dobiega senna muzyka. Naprzeciw biurka salę wypełnia potężna, symboliczna instalacja artystyczna. Szklany sześcian o wysokości około 3 metrów pełen jest półfabrykatów wyrobów z fabryki naczyń emaliowanych. Ułożone w nieładzie liczne aluminiowe garnki, miski i pokrywki, miejscami pokrywa czerwona rdza. Zgodnie z zamysłem plastyka symbolizują one tysiące ludzi skazanych na zagładę i ich wojenne losy, a także dylematy i wybory tych, którzy narażali własne życie, ratując życie innych, jak Oskar Schindler. Wchodzimy do szklanego sześcianu, wejściem po prawej stronie naprzeciwko okien. Jego wnętrze wypełnia niezwykła rotunda, pomieszczenie w kształcie walca, oświetlone jasnym światłem, wydobywającym się spod podwieszonego sufitu. Panują tu półmrok i cisza przerywana dźwiękiem skrzypiącej podłogi oraz stukotem maszyn wykonujących garnki. Stalowe, srebrne ściany od podłogi aż po sufit pokrywają czarne, ryte napisy ułożone w równe rzędy. Są to imiona i nazwiska ponad 1000 osób, które znalazły się na tzw. liście Schindlera. W niemieckich obozach pracy oraz obozach koncentracyjnych prowadzono szczegółową ewidencję więźniów. Ich podstawowe dane wpisywane były do specjalnych kartotek, tzw. żywych i martwych. Taka lista powstała również w podobozie przy ulicy Lipowej w 1944 roku, po podjęciu decyzji o przeniesieniu fabryki do Brinlitz na Morawach. Miało się na niej znaleźć 700 mężczyzn i 300 kobiet niezbędnych do pracy w fabryce. Na wyraźne polecenie Schindlera na listę wpisywano także ich rodziny, przebywające w obozie Płaszów, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i umiejętności zawodowych. 1100 Żydów z listy Schindlera zostało przewiezionych do nowej filii fabryki spod obozem obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Dzięki temu uniknęli śmierci po likwidacji obozu Płaszów i wywózce przebywających tam więźniów do obozów koncentracyjnych. Ich relacje stały się bezcennym świadectwem działalności Schindlera. Wspominał go m.in. żydowski więzień Mietek Pemper. Dla nas, jego Żydów, Oskar Schindler stał się jakby ojcem. Jego moralna przemiana nie dokonała się nagle z dnia na dzień. Schindler dorastał raczej do swojej roli stopniowo dzień po dniu. Nie przyjechał do Krakowa jako bohaterski wybawca, lecz zwykły przedsiębiorca. Kiedy jednak zobaczył, co się dzieje w Polsce i jak okupanci traktują Żydów, postanowił coś w tej sprawie zrobić. Z biegiem lat, stanie i siły roboczej, staliśmy się dla niego ludźmi, którym postanowił pomóc. Wielu z nas zostało wręcz jego przyjaciółmi.